Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam w naszych rozmowach niedokończonych dzisiejszych, w tej naszej pierwszej części. Mówimy na temat Kościół i Polacy, a mówimy z ekspertem w tym temacie znanym. Jest z nami pan profesor Jan Żarn. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam. Bardzo serdecznie.
Witam, cieszymy się, że tym razem na żywo, bo nie po raz pierwszy w ogóle, ale...
Nie po raz pierwszy, razem na żywo. Zdecydowanie, natomiast tutaj w tym studiu, bardzo pięknym zresztą, jestem po raz pierwszy.
Cieszymy się bardzo. Dodam, że pełni pan obecnie funkcję dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Zgadza się. Jeszcze. Wybitni Polacy i Roman Dmowski, i Ignacy Jan Paderewski, każdy z nich obdarzony innymi talentami, bo Paderewski oczywiście wybitny kompozytor, pianista, ale jak się okazało mąż stanu, który jako celebryta potrafił te swoje talenty oddać ojczyźnie po to, żeby jej dobrze służyć w czasie I wojny światowej przede wszystkim i potem jako premier pierwszego rządu polskiego, zaakceptowanego, uznanego przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, podobnie
to
jak
jego
my.
Sława w tym pomogła, to jego być
pomogła zdecydowanie, to zdecydowanie pomogło Polsce. No a Roman Dmowski, jeden z najwybitniejszych polskich polityków, nie tylko myślicieli, ale także działaczy praktycznych, politycznych, ponieważ potrafił przed 1914 rokiem, zresztą jeszcze jako bardzo młody człowiek, 20-paroletni, wziąć w ręce organizację, Ligę Narodową, która była wszechpolska i wszechstanowa, obejmowała terytoria wszystkie polskie, jeśli chodzi o oddziaływanie społeczne i oddziaływała na wszystkie stany. I znalazł wielu działaczy społecznych, politycznych w tych trzech zaborach, którzy zawierzyli mu, że to jest droga do niepodległej Polski, czyli właśnie budowanie polskości zarówno wszechstanowej, jak i polityki polskiej, wszechpolskiej. Nie ma trzech polityk, tylko jest jedna polska polityka, bo naród jest jeden. No i to nas doprowadziło do niepodległości.
Postać charyzmatyczna. Chyba niewielu mamy takich polityków w naszej historii, jak Roman Dmowski, który był intelektualistą, myślicielem i politykiem, praktykiem. Postać charyzmatyczna,
tak,
wybitna.
Zdecydowanie. Na szczęście wówczas w tym pokoleniu, choć uważam, że on był najwybitniejszy, jeśli chodzi o zdolność rozumienia rzeczywistości politycznej, przewidywania, najzdolniejszy, jeśli chodzi o posiadanie właściwych koncepcji, czyli także dokonywania wyborów politycznych w związku z tym, to na szczęście nie tylko on był suwerenny, ale bardzo wielu innych jeszcze wówczas Polaków zdołało się wykształcić, bądź zostali wykształceni, czy to właśnie przez Ligę Narodową, czy przez inne organizacje, w tym duchu takiej suwerennej polskości, że służymy sprawie polskiej, bo ona jest najważniejsza.
Choć Polski od lat nie było przecież, dodajmy.
Choć jej nie było w sensie formalnym, ale to nie była idea, tylko to była wola zdecydowanie odbudowania realnego państwa polskiego, więc ten realizm połączony z romantyzmem w sensie takiej konstatacji, że stać nas na to, że powinniśmy mieć wielkie plany, a nie minimalistyczne, jak na przykład ugodowcy mieli w swoim charakterze działania politycznego, to wyzwoliło właśnie ku tej wolności i niepodległości.
No i jego niesamowita przemowa w Wersalu podczas traktatów pokojowych, negocjacji.
Tak, podczas konferencji, kiedy Clemenceau prosi go, żeby przedstawił sprawę polską. On początkowo przedstawia sprawy bieżące, związane z powstaniem wielkopolskim, związane z tym wszystkim, co było najważniejsze, jeśli chodzi o pomoc błyskawiczną dla potrzebujących Polaków, wsparcia dyplomatycznego, a potem zaczyna przemówienie w języku zarówno francuskim, następnie w angielskim, po angielsku i po francusku, mówi ponad 5,5 godziny i słuchają go bez wątpienia wszyscy, zarówno przeciwnicy, jak i jego zwolennicy, a są to przywódcy ówczesnego świata. No i Clemenceau dziękuje mu później, mówiąc, że to było wyśmienite wystąpienie, które pokazało, że Polacy mają delegację zdolną do wyartykułowania swoich interesów, tego, co jest podstawą w budowaniu porządku, także pokoju światowego, bo nie ma pokoju światowego bez umiejętności wyartykułowania swoich poglądów, swoich potrzeb, co nie oznaczało, że wszyscy się z tymi polskimi potrzebami zgadzali.
Kiedy okoliczności nam sprzyjały, okazało się, że Polska była już na to gotowa, że ta myśl była dojrzała, choćby tutaj ta konstatacja pana
profesora. Tak, była dojrzała i także trzeba podkreślić, że była zdolność do kompromisu ze strony szczególnie Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, bo to Paderewski przyjechał do Warszawy 1 stycznia, wiadomo, wcześniej był w Poznaniu, dzięki temu wybuchło spontanicznie powstanie wielkopolskie, choć przygotowywane, ale wybuchło spontanicznie. Paderewski pojechał następnie do Warszawy, w Nowy Rok już był w przyszłej, a de facto już faktycznej stolicy państwa polskiego, powstającego, i tam był witany przez niezwykle liczne tłumy warszawiaków. Ta jego droga od dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej po tutaj hotel Bristol, gdzie zatrzymał się, była to jego własność. Ta droga to niezwykle uroczyste przemarsz przyszłego premiera, czyli prezydenta Rady Ministrów, którego wita 100, 200, może nawet 300 tysięcy, przy czym piszą o tym między innymi tacy ludzie, którzy nie sprzyjali jego osobie ani polityce, jak Maria Dąbrowska, która wspierała rząd Jędrzeja Moraczewskiego jako socjalistka, ale w dzienniku swoim pisze, że takich tłumów w Warszawie nigdy nie widziała, żeby tak widać tego wybitnego Polaka i celebrytę uległa też tej wielkiej postaci. No i rzeczywiście Piłsudski Józef, widząc, że jego własna formacja nie jest zdolna do tego, żeby utrzymać niepodległość Polski, bo jego formacja nie będzie uznana na Zachodzie przez Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, że to Ignacy Jan Paderewski jest tym nosicielem niepodległej Polski w tej konstelacji międzynarodowej, no potrafił się z nim podzielić władzą, bo Polska była najważniejsza oczywiście. Sam pozostając naczelnikiem, jednak zdecydował, że jego formacja z Jędrzejem Moraczewskim na czele zostaje odsunięta, a premierem mianował Ignacego Jana Paderewskiego, jednocześnie Romana Dmowskiego, czyniąc tym pierwszym delegatem na konferencję wersalską. I ta umiejętność godzenia bardzo trudnych dla polityka wartości, to znaczy kariery własnej, lojalności wobec własnej formacji politycznej, a coś, co jest dużo ważniejsze, to znaczy sprawa polska, bo polska sprawa musiała być wówczas reprezentowana przez Dmowskiego i Paderewskiego, bo inaczej by w Wersalu nas nie słuchano w ogóle, nie zaproszono by innej osoby niż właśnie tylko te dwie. I to zostało zrozumiane, a z kolei Dmowski zrozumiał, że bez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego nie będzie Polska zdolna do zorganizowania przede wszystkim wojska, które jest niezbędnym elementem odbudowywania niepodległej. Także jeden i drugi polityk potrafili w momencie takiego węzłowego momentu naszej historii, czyli rozpoczęcie konferencji wersalskiej, ustąpić z lojalności mniej ważnych na rzecz lojalności dużo poważniejszej, czyli Polski.
To świadczy o ich wielkości, tych ludzi.
Zdecydowanie.
Ojców naszej niepodległości.
Ale jest to lekcja też dla, rzecz jasna, współczesnej polskiej polityki. To przypomnienie historii.
Historia jest nauczycielką życia, oby, powinna być przynajmniej.
Przynajmniej powinna. Być. Powinna. Tak, liczymy na to.
Liczymy na to. Panie profesorze, no właśnie tu mówimy o tym, że kiedy Polska mogła się odrodzić, to byliśmy na to gotowi, pomimo tego, że nie było jej formalnie na mapach świata, byt polityczny był przerwany, byliśmy rozczłonkowani na trzy mocarstwa, każdy miało swoje interesy, swoje te ośrodki ciążenia i potem starania polskie, ale kiedy Polska wybuchła, byliśmy na to gotowi. Kiedy tak sobie myślimy o tym, co sprawiło, co było tym nośnikiem naszej tożsamości przez te wszystkie lata braku niepodległości, to znajdujemy chyba jedyny taki podmiot, jakim jest Kościół katolicki. Czy możemy taką tezę postawić, że on był tym, który przeniósł naszą tożsamość narodową, świadomość narodową?
Na pewno Kościół, katolicyzm był niewątpliwie najważniejszym naszym elementem tożsamościowym i największym naszym skarbem. Oczywiście nie jedynym. Była oczywiście pamięć o I Rzeczpospolitej, która to pamięć o I Rzeczpospolitej była przenoszona z pokolenia na pokolenie przez walczących na różne sposoby. Oczywiście patriotyzm insurekcyjny był dominujący w XIX wieku, ale i w nim rzecz jasna ujawniali się kapłani jako zdecydowanie ci, którzy wspierali swoją własną postawą ten patriotyzm insurekcyjny, ale był też patriotyzm republikański, czyli z pokolenia na pokolenie istniejąca świadomość w duchowieństwie polskim, w elicie polskiej, oczywiście także szlachcie, ziemiaństwie, później im bliżej końca XIX wieku, taka świadomość przetrwania tych elementów naszej tożsamości, które wiążą się z pamięcią o I Rzeczpospolitej. Ale też sobie powiedzmy, że nie byłoby I Rzeczpospolitej bez ewidentnego wkładu Kościoła, ludzi Kościoła, którzy byli w ogóle budowniczymi przez pokolenia tej polskiej tożsamości republikańskiej, monarchii mixta, a więc tego dzieła wielkiego Piastowsko-Jagiellońskiego i później królów elekcyjnych. Nie przez przypadek interreksem, czyli tym, który w ustroju tej Rzeczpospolitej miał chronić państwowość na czas bezkrólewia, był zawsze prymas Polski.
Zapewniał ciągłość państwowości.
Tak jest, on tworzył tą ciągłość, czyli właśnie reprezentujący Kościół i wiarę, bo bez tej wiary także tożsamości polskiej nie ma. Nie mówiąc już o tym, że także rzecz jasna przenoszono i ta elita kapłańsko-szlachecka przenosiła także ten wielki polski dorobek pobożnościowy, jakim była Maryjność. Mówimy nie bez kozery, że w okresie braku niepodległej jest taka stolica, która jest nieformalną, ale duchową. I to była Jasna Góra. Jak się przegląda opracowania, artykuły, choćby studia Clara Montana publikowane, w których autorzy opowiadają o na bazie kronik jasnogórskich, jak wielu Polaków z trzech zaborów szło na Jasną Górę w XIX wieku po to, żeby się pokłonić Matce Boskiej, jak pamiętamy Konfederację Barską i Kazimierza Pułaskiego, który zdąża na Jasną Górę, właśnie do tej duchowej stolicy Polaków, bo wiedzą Polacy z pokolenia na pokolenie, że to jest to miejsce, gdzie można wybłagać łaski, ale także to jest miejsce najbardziej polskie z miejsc. I to jest ta niezwykła polska ciągłość wynikająca z posiadania, przepraszam za to słowo, to posiadanie, ale posiadania katolicyzmu jako religii, ale jednocześnie jako dostawcy kultury. Kultury od architektury, rzeźby, wszystkiego, piśmiennictwa polskiego, wszystko jest chrześcijańskie. Ale na przykład Jan Ludwik Popłaski, niedoceniony, wybitny działacz narodowej demokracji i przyjaciel starszy Romana Dmowskiego, będzie pisał w Głosie, że naród polski i Polacy, ta polskość nowoczesna nie jest tylko budowana przez tą pamięć elit, czy to elit kościoła, czy elit szlachecko-inteligenckich. Ona jest także budowana przez niezwykłą, podmiotową pobożność ludu polskiego. I że lud polski przenosi także z pokolenia na pokolenie, choć inaczej wyrażaną wrażliwość polską, czyli także tożsamość polską, ale ona jest tak samo warta, jak ta przenoszona przez tą elitę, przez tą oświeconą część narodu. Jeżeli oświecona część narodu ugrzęźnie w tym scjentyzmie, pozytywizmie, w tych prądach umysłowych końca XIX wieku, on pisał, które oddalają de facto od polskości, bo są nosicielem pewnych idei, może i zgrabnie wymyślonych, ale za to bardzo nieosadzonych w polskiej tradycji, w polskim rozumieniu najważniejszych pojęć, to stracimy tę polskość niezwykłą, czyli oryginalną, a lud właśnie nam o niej przypomina. I to jest też bardzo ciekawe w tym rozumowaniu obozu narodowego i właśnie przede wszystkim Jana Ludwika Popłaskiego, który nie degraduje warstw ludowych tylko do tej nauczanej grupy warstwy społecznej. Ale to są ci, którzy także są nauczycielami tych warstw oświeconych.
Ta ich podmiotowość.
Ta podmiotowość jest przez niego bardzo mocno podkreślana.
Co to znaczy, że byli nauczycielami, ludzie prości, nauczycielami warstw oświeconych? Jak to się odbywało?
A bo to właśnie oni chodzili na tą Jasną Górę. To oni chodzili do Gierzwałtu, to oni pielgrzymowali. To oni byli w gruncie rzeczy polskością w tej pobożności maryjnej, która nie byłaby zdolna do przetrwania, ponieważ elita ówczesna, ta pozytywistyczna, no, kontestowała niewątpliwie ten wymiar religijności polskiej, który...
Prądy oświeceniowe z Francji do nas też docierały.
Prąd oświeceniowy gdzieś tam powodował, że do nas w kolejnych pokoleniach docierał. Jeżeli się udało polskim elitom politycznym nie oddalić od własnego narodu, to w dużej mierze dzięki takim ludziom jak Popłaski, czy Dmowski, czy inni z obozu narodowego, którzy zrozumieli, że nie można budować polskości i narodu polskiego bez samych Polaków, takimi jakimi oni są. To jest też niezwykle cenna lekcja, jeśli chodzi o rozumienie dzisiejszych, także naszych wewnętrznych uwarunkowań. To znaczy, jeżeli sami się wzajemnie jako Polacy wewnętrznie nie chcemy polubić przez to, że jedni chcą degradować innych i uważać ich za jakichś podludzi czy nosicieli gorszych tendencji polskich, to nie tylko mogą stracić elektorat, bo to pali sześć, niech sobie tracą, ale także mogą przestać się komunikować z dorobkiem polskości, który jest dorobkiem wielobarwnym, nie wynikającym tylko i wyłącznie z jakiejś dominacji jednej grupy społecznej, tylko byliśmy w XIX wieku narodem, który jeszcze nie mógł się do końca ze sobą skomunikować, bo nie było państwa, które jest nosicielem narzędzi, instrumentów do tego poprowadzenia się wzajemnego. Ale mieli na szczęście Polacy elitę, która była zdolna do rozumienia, że nie można zrywać kontaktu z własną polskością, z własnym narodem. Bo poza wszystkim innym oczywiście, bo też warto o tym powiedzieć, że tak jak i Liga Narodowa i na przykład PPS niepodległościowy, w którym Józef Piłsudski z kolei odegra wybitną rolę, czyli ta z kolei strona, która sięgała do klasy robotniczej, ale też sięgała do nich nie po to, żeby ich nie honorować w ich właściwościach, tylko żeby im pokazać, honorując, że jest taka wartość jak niepodległość Polski, prawda? Czyli łączyć właśnie w tej umiejętności komunikowania się z poszczególnymi warstwami społecznymi. Ale oczywiście przede wszystkim robił to obóz narodowy, który potrafił w tej swojej polityce czynnej przełomu XIX i XX wieku za pośrednictwem bardzo wielu działaczy dotrzeć do właściwości, na przykład właściwości unitów. Powstało Towarzystwo Opieki nad Unitami, które prowadził niejaki pan Zawadzki, pseudonim Prokop, który był oczywiście człowiekiem wykształconym, był działaczem, można powiedzieć, społecznym, ale on nie wszedł to środowisko po to, żeby go nie zrozumieć, tylko wręcz odwrotnie. To oni byli nosicielami tej wartości łączności ze Stolicą Apostolską, która to łączność symbolizowała jednocześnie siłę przeciwko rusyfikacji poprzez prawosławie. Prawda? Więc to mówię jako przykład takiego umiejętnego budowania wspólnoty narodowej poprzez odnajdowywanie autentycznej wrażliwości poszczególnych grup społecznych, które same w sobie były nosicielami wartości. Nie trzeba było ich brutalnie nauczać inności, wręcz odwrotnie. Właśnie należało dostrzec tę wartość, a jednocześnie oczywiście być nosicielem, nauczycielem tej polskości, która wynikała z kolei z wiedzy na temat długiego trwania narodu, prawda? Bardzo znacząca część społeczeństwa polskiego była niepiśmienna. No to oczywiście Liga Narodowa, na przykład na terenie zaboru pruskiego, gdzie piśmiennictwo było na dużo wyższym poziomie, tam tworzyła różnego rodzaju związki, towarzystwa oświatowe czy inne i potrafiła za pomocą tychże towarzystw oświatowych przenosić wiedzę, od wiedzy na temat Polski, historii Polski, polskości, aż po wiedzę na temat tego, jak brać kredyty i tworzyć kasy oszczędnościowe, prawda? A z kolei na terenie tutaj zaboru rosyjskiego też Jan Ludwik Popłaski nielegalnie z zaboru austriackiego przewoził Polaka, takie pismo rewolucyjne w pewnym sensie i rewelacyjne, bo właśnie adresowane do ludu wiejskiego, w którym inteligenci polscy pisali językiem zrozumiałym no, całą tą wielką polską historię królów polskich i książąt od Mieszka I, po to, żeby te warstwy ludowe były zdolne do tego, żeby wpisać te swoje doświadczenia w tą wielką polską historię i je zaaklimatyzować w sobie. No i dzięki temu rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, w momencie próby, a było takich momentów kilka, czyli i w okresie I wojny światowej, a potem szczególnie w roku 1920, okazało się, że nie tylko polska elita, tak zwana, ale także warstwy ludowe ujawniły wolę posiadania własnego polskiego państwa, prawda? Stanęły na wysokości zadania. To nie tylko elita obarczona brakiem komunikacji z resztą społeczeństwa reprezentowała Polskę, tylko lud dał wyraz poprzez także swoją modlitwę, pobożność w okresie Bitwy Warszawskiej, dał wyraz tej woli, chęci posiadania własnego państwa.
Bo też mieliśmy, to jest moje pytanie, też takie elity, jakby to nazwać, kosmopolityczne w wieku XIX, którym gdyby właśnie, które były gotowe ten kontakt zerwać ze społeczeństwem, tak? I gdzieś rozpłynąć się w tych nowych trendach.
Tak, ale powiedzmy sobie, że oczywiście mieliśmy taką tradycję już od XVIII wieku, szczególnie w rodach niektórych magnackich, gdzie wyraźnie szukano kontaktu z dworami zagranicznymi, dworami królewskimi, cesarskimi, w zależności od epoki, o której byśmy mówili. I rzeczywiście chcieliby się, czy woleliby się rozpłynąć w tych tytułach hrabiowskich i książęcych, których na ziemiach polskich nie było, ale otrzymywali je od właśnie obcych mocarstw i w ten sposób odczuwali większy, że tak powiem, komfort życia, że nie musieli się stykać z tym obłoconym szlachetką, który gdzieś tam funkcjonuje i którym niestety ma te same co my prawa, więc musimy się zniżać i szukając tego elektoratu z nim rozmawiać w pierwszej Rzeczpospolitej, ale tak naprawdę to wolelibyśmy, żeby tutaj zarządzał król absolutystyczny i żebyśmy mogli na jego dworze funkcjonować bez tego lepkiego kontaktu z takim brudactwem szlacheckim. No ale Polska była demokratyczna i właśnie ten lud szlachecki był świetnie zresztą wbrew pozorom wykształcony i politycznie i stanowił rzeczywiście ten podmiot polityczny budujący pierwszą RP. W okresie zaboru w XIX wieku oczywiście też mamy przykłady różnego rodzaju kosmopolitów. Niektórzy zresztą są szalenie ciekawi, na przykład Jan Bloch, który można powiedzieć, że był kosmopolitą w sensie takiego myślenia idealistycznego o tym, jak to świat powinien wyglądać. Ale tak między nami mówiąc, to wydaje mi się, że był patriotą tym niemniej. To znaczy jakoś godził te swoje coraz bliższe polskości umocowanie. Choć sam był pochodzenia żydowskiego, miał inne niewątpliwie aspiracje niż wielu innych z jego warstwy fabrykancko-burżuazyjnej. No a na przykład po lewej stronie z kolei Ludwik Waryński, który został przez komunistów potem w PRL-u zrobiony od nowa, to znaczy jako taki pierwszy komunista, którym prawda był Waryński, a potem Władysław Gomułka, to prawda takich dwóch komunistów. No to dziękuję bardzo, bo Ludwik Waryński był człowiekiem, o którym Ludwik Krzywicki między innymi pisał, czyli w tej tradycji socjalistycznej, Ludwik Krzywicki, który oczywiście był polskim patriotą, no oczywiście jako socjalista się mylił, żeby była jasność, możemy tu sobie to powiedzieć, że to nie jest ta opcja intelektualna ani ideologiczna, która by nam była bliska, ale faktem jest, że choć błądził, to był wybitnym polskim patriotą i pisze w swoich wspomnieniach, że Ludwik Wareński ze swoimi komunałami na temat komunizmu i tego, jak to dobrze by było, żeby nie było narodów, tylko żeby była wielka rewolucja komunistyczna, no to w końcu ktoś go się zapytał, no ale słuchaj, przecież ty jesteś pochodzenia szlacheckiego, ty masz przecież ojca, który miał majątki ziemiańskie, ty się wychowałeś przecież w polskości, a jak wybuchnie kolejne powstanie, to co ty zrobisz? A on na to mówi, jak to co zrobię? No idę do lasu.
Oczywiste było.
Oczywiste. Co za głupie pytanie. Także tego już Gomułka nie powtarzał w PRL-u o Ludwiku Waryńskim. Więc mamy tak głęboką jednak tradycję, w której te kosmopolityzmy oczywiście istniały po lewej i po prawej stronie, ale one były jednak dość dużym marginesem, przynajmniej jeśli chodzi o realne oddziaływanie. Bo na przykład masoneria też można powiedzieć, że była zjawiskiem w XIX wieku, która by odchylała niektórych masonów polskich w stronę takiego kosmopolityzmu. No ale znowu, jak się przyjrzy tym ludziom, no to trudno Waleriana Łukasińskiego uznać, że jest on przede wszystkim masonem. On przede wszystkim używa struktur masońskich do tego, żeby próbować reprezentować sprawę polską. Może mylił się, może, ale przecież nie będziemy potępiać człowieka, który 46 lat siedział w zamknięciu za to, że był Polakiem i polskim patriotą. A na przykład Andrzej Niemojewski, jedna z moich uczennic, napisała doktorat, pani Barbara Świtalska-Starzeńska, o Andrzeju Niemojewskim, który pojechał do Paryża, tam zachwycił się masonami francuskimi, zdobył od tych masonów pieniądze, założył na ziemiach polskich w Warszawie pismo, które miał reprezentować właśnie pewną myśl wyzwoloną od kontekstów, takich kontekstów jak patriotyzm na przykład, prawda? No to chłop potrafił tak przez parę lat, ale potem nie potrafił, dlatego że był Polakiem i wszystko to zwinął w trąbkę i jego myśl niepodległa, bo tak się to pismo nazywało, no było myślą niepodległą nie w kontekście kulturowym, czyli oddalenia się od zastanej rzeczywistości, tylko bardzo głęboko zaczął opisywać to, co staje się na jego oczach polskością i w końcu trafił do obozu narodowego zresztą, zupełnie odwracając się od tego wszystkiego, co było rzekomym, postępowym nosicielstwem. To nie znaczy, że nie było takich osób, ale można sobie powiedzieć, że istniała bardzo wyraźna w elicie polskiej taka ciążąca tendencja do tego, że jednak polskość jest niezwykłą wartością, niezwykłym darem i to zresztą owocowało na przykład w XIX wieku tym, co nas niezwykle jako historyków także fascynuje, że jak to jest, że nie mieliśmy państwa, a naród nam się zwiększał, a nie zmniejszał. Mimo rusyfikacji, mimo germanizacji, mimo prób wypłukiwania nam warstw ludowych przez Niemców czy Rosjan, czy za pomocą cerkwi, czy hakaty, czy prawda, innych instrumentów państwowych, to nie ubywało nas, a wręcz odwrotnie. Proszę spojrzeć na polskie nazwiska. Prawda? Ilu jest Szlękierów, Żarynów, a nie Kowalskich? Bardzo wielu w Polsce jest.
Był jakiś tych, fenomen w Polsce, która przyciągała, chociaż
przyciągała,
nie miało tożsamości
tak
państwowości
jest,
swojej.
Moja jedna prababcia była francuską. Mój dziadek jeden był półniemcem, bo już jego matka była Niemką. Wszystkie te osoby weszły w polskość.
Pomimo braku państwowości.
Tak jest, ale właśnie polska kultura okazywała się być tak niezwykle atrakcyjna w tej wolności pierwszej Rzeczpospolitej, w jakiej się wychowywały pokolenia polskie i oczywiście w tym niezwykłym zrywie od pokolenia konfederatów barskich, gdzie dawaliśmy do zrozumienia światu, że jesteśmy narodem, któremu się ta niepodległość i własna państwowość należy, bo profesor, nad tym pracujemy.
Napisał pan w jednym ze swoich książek, cytując profesora Wysockiego, Wiesława Wysockiego.
Wiesława, tak, przyjaciela mojego bardzo serdecznego. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy oczywiście, panie profesorze, ale ten cytat, pan pozwoli. Polskie zrywy niepodległościowe miały mocne podstawy religijne. I pan tu jakby wskazywał na ten związek między wiarą w Boga a potrzebą posiadania niepodległego państwa. Jaki ten, jak to, na czym polegał ten związek między religijnością a niepodległością?
Można to widzieć bardzo różnorodnie, bo z jednej strony właśnie pokazując choćby te miejsca pielgrzymek, o których mówiłem, czy właśnie Jasna Góra, czy Giedrzwałd, gdzie ojciec Honorat Koźmiński w Zakroczymiu, spowiadając ludzi, wysyła ich do Giedrzwałtu w ramach pokuty. Tam idźcie i rozważajcie swoje życie. I nagle
Zobaczcie, Boże mówi po polsku.
No właśnie, parafia niemiecka, proboszcz niemiecki, biskup niemiecki, a Matka Boska do dziewczynek, do tych dzieci mówi po polsku. Taki fenomen cudu. No i tam do tej wioseczki w ciągu jednego roku, tego 1800, jeśli pamiętam, 78, zdąża 300 tysięcy osób. Prawda? To za sprawą między innymi ojca Honorata Koźmińskiego. A więc sami ludzie, można powiedzieć, kościoła są poprzez własną pobożność także nosicielami polskości. To jest oczywiście na przykład takie zjawisko, które jest opisane przez historyków, między innymi przez profesora Wiesława Wysockiego. Ilu my mamy świętych i błogosławionych, którzy przeszli w swoim życiu ten niezwykły moment, czyli rok 1863. Albo są to kandydaci na ołtarze, jak Romuald Traugut, dyktator, który jest jednocześnie, można powiedzieć, męczennikiem polskim, ale jest to także niezwykle pobożny, religijny człowiek, który siłę z tej pobożności ma tak mocną, że pozwala mu ona zginąć za Polskę. A przecież nie musiał.
Nie był entuzjastą powstania, dodajmy na początku.
A no właśnie, przecież nie musiał. Nie musiał się godzić, choć wiedział, że ma warunki, bo ma kompetencje jako oficer były. Ale przecież mógł w swoim majątku zostać. Nikt nie wymuszał, nie miał siły zresztą, żeby wymusić bez jego zgody, żeby stanął na czele i został dyktatorem.
I z wiary czerpał tę siłę.
I z wiary czerpał tę siłę. My wiemy po tym człowieku, po tym, co pozostawił. Ale także przecież Rafał Kalinowski, ale także ulubieniec, że się tak wyrażę, Jana Pawła II, świętego, czyli brat Albert Chmielowski. Niezwykle przebogata postać, niezwykle utalentowana jako malarz, ale także jako teoretyk malarstwa, bo Chmielowski, zachowało się bardzo mało jego obrazów, dlatego że on uważał, że rozumiejąc jakby sztukę malarską, widzi, jakim on jest marnym malarzem. To było nieprawdą, był świetnym malarzem, ale niszczył te obrazy, niszczył. Ale za to uczył Gieremskich, uczył Chełmońskiego, wszyscy w niego zapatrzeni, bo się okazało, że jest nosicielem niezwykłej wiedzy na temat tego, jak wykorzystać własny talent. Być może oni mieli większy talent
artysta,
od niego.
Patriota
artysta
i
patriota i święty. Tak jest. A zresztą Chmielowski to moja też ulubiona postać, przeczytałem jego biografię, gdzie autorka pisze między innymi, to jest też bardzo ciekawe z punktu widzenia ojca pytania, kardynał Dunajewski, wybitna postać, choć powszechnie nieznana, krakowski biskup, który błogosławi Chmielowskiemu za to, co on robi. A co on robi? On idzie do marginesu społecznego. Przytuliska wówczas w Krakowie to jest miejsce, gdzie są prostytutki, złodzieje, margines grzeszny. Patrzą na Chmielowskiego te elity, które w Towarzystwie Dobroczynności przekazują pieniądze, jako na człowieka pomylonego. Przecież można dawać pieniądze, ale mieszkać? No to przecież absurd. A on odwraca.
Marnować talent.
Marnować talent, ale w ogóle dotykać, prawda? To jest gdzieś przecież środowisko, które jest obarczone tylko i wyłącznie grzesznością. A brat Albert tam idzie, rozmawia z nimi jak z ludźmi i oni odkrywają, że zaczynają być dzięki temu ludźmi, a nie przestępcami, a nie prostytutkami, a nie złodziejami. Więc on odkrywa w nich społeczeństwo, odkrywa w nich człowieczeństwo. To też jest wymiar patriotyzmu, wymiar niezwykłej służby. I takich błogosławionych, świętych ludzi Kościoła my mamy bez liku. Mój ulubieniec, też działacz Narodowej Demokracji, poseł na Sejm, współtwórca polskiego harcerstwa, wychowawca młodych pokoleń, między innymi młodych czartoryskich, czyli ksiądz Kazimierz Lutosławski, sam przedstawiciel wspaniałego rodu Lutosławskich, który no, będzie człowiekiem o niezwykle wyrazistej pobożności, bardzo mocno oddziaływujących na młode pokolenia, właśnie jako szczególnie ten współtwórca harcerstwa, i będzie nosicielem między innymi takiej niezwykłej wartości w polskiej tradycji ideowo-politycznej. To dzięki niemu polski nacjonalizm obozu narodowego nigdy nie pozostał w żadnym momencie w tej niszy pozytywistyczno-sjentystycznej, czyli nie został ukąszony tak do końca tymi XIX-wiecznymi doktrynami, ponieważ właśnie byli tacy ludzie, jak ksiądz Kazimierz Lutosławski, członek Ligi Narodowej, ale kapłan jednocześnie z krwi i kości, którzy tłumaczyli, że polskość i katolicyzm Polski jest siłą niezwykłą, która buduje naszą tożsamość, a nie ideologie zewnętrzne. Nie wolno się nimi zachwystywać, choćby one brzmiały niezwykle urokliwie w sensie intelektualnym, ale nie są one jedynymi nosicielami naszej umiejętności odczytywania polskich potrzeb czy świata zewnętrznego. A znacząca część inteligencji, szczególnie oczywiście lewicowej, była też wybitni ludzie oczywiście, czy nikim nie odbiera umiejętności intelektualnych i dobrej woli zresztą, jednak się dała ukąsić tym doktrynom XIX-wiecznym. Polski obóz narodowy niewątpliwie w swojej zdecydowanej większości od początku był chrześcijański. Od początku rozumiał i ci ludzie rozumieli, że naród polski ma swoją wyjątkowość opartą na dorobku Kościoła i wpływie katolicyzmu. I stąd zresztą na przykład w 1905 roku na zjeździe Ligi Duchowieństwa pod patronatem Ligi Narodowej, kiedy Liga Narodowa, korzystając z konfliktu rosyjsko-japońskiego, organizowała takie patriotyczne zjazdy. To był zjazd duchowieństwa i zjazd warstw ludowych właśnie. I zjazd duchowieństwa to była niezwykła uroczystość w Warszawie, gdzie ponad 400 kapłanów się pojawiło, przyjechało na ten zjazd na czele z księdzem Marianem Fulmanem, czyli późniejszym biskupem lubelskim, poprzednikiem prymasa tysiąclecia. I wielu wybitnych kapłanów, którzy posiadali olbrzymi autorytet wśród swojego grona wiernych, wśród parafian, no była jednocześnie właśnie nosicielami tych wartości naszych narodowych, zdając sobie sprawę, że polskość to jest dar, który otrzymaliśmy od Pana Boga i w związku z tym on nie jest przeciwną drogą do drogi Bożej, tylko wręcz odwrotnie, wypełnia się przez polskość to zbawienie duszy ludzkiej, czyli świętość. Mhm. Tak jest.
Czas na naszych słuchaczy, panie profesorze. Zaraz jeszcze mam wiele pytań tutaj, ale tylko podam numery telefonów, aby już mogli nasi słuchacze, telewidzowie też do nas się dołączyć, do naszych rozmów. Drodzy państwo, zapraszamy was do tego. Mówimy na temat Kościół i Polacy. Naszym gościem jest wybitny historyk, pan profesor Jan Żaryn. I nasze numery telefonów, przypominam, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla południowej części kraju 56 657 0012, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i dla słuchaczy telewidzów z zagranicy również dwa numery telefonów. 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. To są nasze telefony. Czekamy na państwa głosy. Panie profesorze, chyba nie jest przypadkiem, kiedy rodzi się niepodległość, odzyskujemy, odradza się Polska, rok 18, powstaje KUL. kul, że tak byliśmy gotowi nie tylko politycznie, aby tę niepodległość przyjąć, wywalczyć ją sobie i ją umotywować, jak tu choćby tutaj na Wersalu, wobec obcych innych państw, ale też byliśmy w stanie tę niepodległość intelektualnie też zagospodarować, ponazywać to, co robiliśmy. Katolicyzm społeczny tam przecież tak rozwija się na kulu.
Tak jest.
Jak to jest? Myśmy chyba wyszli jako Polacy i Kościół od czynu do teorii, nie z teorii do czynu, tylko od czynu do teorii.
Tak, to przepraszam, że to powiem, to prawie cytat z tej książki, która tutaj się znajduje, czyli Kościół i Naród,
Kościół i Naród.
Lata trwogi, lata nadziei, mojego autorstwa, wydana w Białym Kruku i która stanowi pewnego rodzaju pretekst naszej rozmowy dzisiejszej, bo rzeczywiście to, o czym mówimy, jest tam zawarte w tej książce i między innymi jest też taki wątek, artykuł dotyczący katolicyzmu społecznego, który jest oczywiście w Kościele powszechnym powszechnie postrzegany jako efekt encykliki Rerum Novarum Leona XIII z 1891 roku i niewątpliwie na...
Mamy telefon i wrócimy do tego wątku, dobrze?
Dobrze, bo to a propos teoria i działanie.
Dobrze,
to chciałem
działanie
ten wątek poprowadzić jeszcze.
Dobrze, podejmiemy go za kilka minut.
Dobrze.
Bardzo proszę, halo? Halo, witamy. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, bardzo proszę. Czy się słyszymy? Chyba się nie słyszymy. Halo, raz jeszcze. Witamy w Radio Maryja i w Telewizji Trwam. Nie słyszymy się. Wracamy więc do naszego wątku przerwanego. Myśl, a działanie.
Tak jest, że w polskiej tradycji Kościoła mamy niewątpliwie, podobnie zresztą jak w historii Kościoła niemieckiego, co jest też ciekawe, mamy pierwsze działanie, a potem dopiero z tego myśl i wręcz naukę, jaką jest nauka społeczna Kościoła. Otóż w XIX wieku mamy do czynienia z kolejnymi pokoleniami kapłanów, którzy rozumiejąc potrzeby wynikające z oceny społecznych dylematów, społecznych niesprawiedliwości, społecznych wykluczeń, wchodzą na te tereny, żeby zgodnie z religijnością, zgodnie z wiarą, no po prostu zgodnie z dekalogiem, wspierać te grupy społeczne.
To oni, byli kierowani, tak sobie pozwolę dodać, zarówno miłością bliźniego, wiarą,
oczywiście,
ale też i patriotyzmem równocześnie.
Zdecydowanie, ale konkretnie w Warszawie, w stolicy Polski, wszyscy znamy takie miejsce, bo to jest znane, to jest Plac Trzech Krzyży, bardzo ładny kościół świętego Aleksandra. Tuż obok tego kościoła znajduje się Instytut Głuchoniemych. Ludzi, którzy byli przez wiele setki lat wykluczeni. Ksiądz Jakub Falkowski w drugim dziesięcioleciu XIX wieku i potem w kolejnych dziesięcioleciach aż do swojej śmierci, czyli w pierwszej połowie XIX wieku, zanim jeszcze powstało Rerum Novarum i Leon XIII wyartykułował pewne nauki wynikające z dekalogu, z Ewangelii, to z miłości bliźniego, to Jakub Falkowski to realizuje w praktyce. Czyli właśnie zakłada zakład dla głuchoniemych, dla ludzi, którzy są wykluczeni gdzieś przy szafie, przy piecu, w domach jako niepotrzebni, bo nie można się z nimi skomunikować, więc jacyś podludzie.
Dodajmy dzisiaj, że patronkę matka Róża Czacka dzisiaj jest pierwsze jej wspomnienie.
Oczywiście, dzisiaj do niej chciałem dotrzeć. Oczywiście matka Czacka, która znowu sama dotknięta kalectwem i utratą wzroku, staje się z racji też swojej siły charakteru, oczywiście z racji swojej religijności, z racji swojej także wiedzy, bo to jest świetnie wykształcona młoda dziewczyna, potrafi te wszystkie swoje talenty, mimo tego kalectwa, nie załamać się, tylko przenieść na rzecz podobnych jak ona, czyli pozbawionych wzroku, ociemniałych, nie po to, żeby ich tylko i wyłącznie pocieszać, tylko po to, żeby oni stali się pełnoprawnymi ludźmi, a więc także posiadającymi nie tylko prawo teoretyczne, ale praktyczne do tego, żeby mieć pracę, żeby mieć zawód, żeby się utrzymać, żeby żyć. A więc to jest ta niezwykła umiejętność przez ludzi polskiego kościoła, znaczy powszechnego kościoła, ale Polaków, którzy potrafili jako kapłani i siostry zakonne, zanim jeszcze powstanie kul, zanim jeszcze się wyżłobi ta nauka społeczna Kościoła, już praktycznie działać na rzecz tego rozumienia potrzeb społecznych, ekonomicznych w przestrzeni publicznej. Ksiądz Marceli Godlewski, mój ulubieniec z racji tematów, którymi się zajmuje potem w II wojnie światowej, ale czyli Polaków ratujących Żydów, ale on w młodości jest kapłanem, który najpierw jest w Łodzi, na Bałutach, czyli w bardzo trudnej dzielnicy, gdzie jest bieda, gdzie robotnicy są wykorzystywani przez fabrykantów. Ale on nie wchodzi tam z socjalizmem jako pozorną receptą na te bolączki, który to socjalizm buduje nienawiść tylko i wyłącznie, a więc właśnie odwrotną mentalność ludzką do tego, co chciałby wypracować Kościół i religijność nasza. On tam wchodzi, ale nie lęka się tego, z Panem Bogiem, z Chrystusem. Wchodzi z nauczaniem, które ma spowodować, że właśnie ten solidaryzm społeczny ma wygrać. Postawa jednych i drugich, i fabrykantów, i robotników ma być niejako złączona tą umiejętnością prowadzenia ze sobą dialogu. Nie nienawiści, tylko wypracowywania praw. I to są konkretne prawa. On w 1905 roku zakłada Stowarzyszenie Chrześcijańskich Robotników, w którym to chrześcijańskim stowarzyszeniu naucza robotników także praw robotniczych, na przykład prawa do 8-godzinnego dnia pracy, prawa do wypoczynku. To nie są tylko socjaliści, którzy opowiadają o tych prawach ludzkich. To są katolicy, to są polscy księża, którzy zdają sobie sprawę, że trzeba robotników uzbroić w pewną wiedzę, ale nie po to, żeby oni nienawidzili, żeby walczyli mordując fabrykantów albo podpalając czy cokolwiek.
Nie walka klas.
Nie walka klas, tak. Tylko właśnie ten solidaryzm społeczny. I jak odzyskujemy niepodległość w 1918 roku, to nic dziwnego, że ta polska elita kapłańska jest zdolna natychmiast do tego, żeby wytworzyć szkołę wyższą, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, którego zadaniem jest wykształcenie takich Marcelich Godlewskich, prawda? Czyli takich kapłanów, którzy będą zdolni do tego, żeby nieść swoją pracą duszpasterską odpowiedzi na realne potrzeby społeczno-ekonomiczne.
A w to się jeszcze wpisuje cały ten nurt też tam rozwijany przecież na kulu personalizmu przecież chrześcijańskiego.
Oczywiście, ale powiedzmy sobie, że teraz mówimy o katolicyzmie społecznym, tak. I to jest nurt, który wprowadza Idzi Radziszewski, czyli pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego przyjaciel i wybitna postać ksiądz profesor Antoni Szymański, który będzie także rektorem, ale przede wszystkim będzie kierował tym wydziałem, w którym właśnie będą wypracowywane, także metodologia będzie wypracowywana, socjologii i ekonomii. Kościół i nauka społeczna Kościoła nie oddala się od nauki, tylko encyklikami papieskimi, nauczaniem Kościoła wprowadza elementy warsztatowe, metodologiczne do nauk, które wcale nie muszą być jak socjologia i ekonomia, tylko i wyłącznie jakby metodologicznie dyktowane przez liberałów bądź marksistów, prawda?
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie pana profesora i ojca prowadzącego.
Witamy.
Ja
witamy.
Na temat tego wykładu mam taką refleksję, że naród i Kościół Polski to cywilizacja chrześcijańska, jezusowa, ale przede wszystkim miłości. Mieszko i Polacy wybrali najlepszy wybór. Postawili na Boga, Jezusa, Maryję. No i podczas chrztu Polski zawarli przymierze z Trójcą Świętą, a to zobowiązuje do dzisiaj. A umów trzeba dotrzymywać, zwłaszcza, że to jest umowa z Bogiem. Na przykładzie Izraela wynika jasno, że kiedy lud i władza była z Bogiem, to kraj był zamożny i wolny. Podobnie jest i było z Polską. Jak byliśmy wierni Bogu, Kościołowi, to ojczyzna kwitła. A jak były momenty typu rybka co chce ta i znowu one chcą przyjść do nas, to były upadki, niewola, zabory, klęski. Chcę jeszcze dodać, że sąsiedzi z zachodu mieli szczęście, a w zasadzie to nie dziękują, że Polska ich ratowała przed nawałą islamską, Szwedami, bolszewikami i uniknęła III wojny światowej, bo pan Kukliński, Solidarność, zdołało rozwalić RWPG i Układ Warszawski. I w ten sposób uratowano Europę, świat przed barbarzyńską tyranią marksistowską, a teraz na Ukrainie widzimy, że to jest ciąg dalszy. I chcę też nadmienić, że aby Polska miała duchowo, moralną przyszłość, to zależy od patriotycznego i ewangelicznego wychowania dzieci i młodzieży. PR Stanisław Konarski udowodnił, że tak jest. Czyni to też ojciec Tadeusz i redemptoryści. Aksim to uczelnia niczym kolegium nobilium. Wiem o tym, bywam w Toruniu i widzę, jaka to jest szlachetna młodzież. I jeszcze mam na koniec takie pytanie. Panie profesorze, było wiele szabel, które wyrąbywały naszą niepodległość. Były szable artystyczne, wojskowe, intelektualne, społeczne. No ale się zastanawiają, gdzie jest ta szabla duchowa? Przecież myślę, że było wielu biskupów, kardynałów, którzy na to zasłużyli. Wiem, że Szczęsny Feliński, kardynał Sebastian Pelczar, Dalmor, Sapieha. Czy lewactwo było wtedy tak silne, że wyeliminowało i nie dopuściło, żeby do ojców naszej wolności żaden biskup nie awansował? Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Dziękujemy panie Stanisławie, teraz i zawsze. Panie profesorze, jak z tymi szablami?
No właśnie, oczywiście mamy świadomość, szczególnie mogliśmy dotknąć tego tematu, jak wielu Polaków włączyło się w budowanie niepodległej w 1918 roku. I my, historycy, na pewno nie zapominamy o tym, że wśród tych osób byli ludzie Kościoła, nie tylko wierni, nie tylko politycy, ale także hierarchowie czy kapłani. Ja powtarzam wielokrotnie, że no taką miarą, nie jedyną, żeby była jasność, ale faktem jest, że w pierwszych wyborach do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 roku zostało wybranych przez Polaków aż 37 kapłanów. Dwóch z nich zrezygnowało, nie przyjęło mandatu, ale 35 reprezentowało te polski kościół, polskie duchowieństwo. Jednym
polskie
z nich,
społeczeństwo.
Czyli polskie społeczeństwo, to tak jest, bo byli wybrani przez Polaków. Jednym z nich był Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego, który w katedrze warszawskiej, bo też warto wiedzieć, że Sejm Ustawodawczy rozpoczął swoje obrady od mszy świętej w katedrze świętego Jana w Warszawie. I arcybiskup Józef Teodorowicz, znany zresztą z tej swojej patriotycznej postawy, wygłosił niezwykle płomienną homilię, która to homilia już jako poseł, która to homilia sięgała naszej całej historii. Od właśnie Konfederacji Barskiej przypomniał kolejne pokolenia tych walczących o niepodległą Polskę. Był oczywiście posłem z ramienia Narodowej Demokracji, bo większość tych księży byli albo narodowymi demokratami, albo narodowymi konserwatystami. No trudno, żeby gdzieś byli indziej poza jednym, o którym oczywiście mogę opowiedzieć, ale nie był on reprezentacyjny dla ówczesnego stanu kapłańskiego. I w tej swojej homilii, to się zdarzyło po raz pierwszy i ostatni w parlamencie polskim, zakończył to wezwaniem do przysięgi. I po raz pierwszy i ostatni dzięki niemu posłowie od lewicy po prawicę przysięgali na Boga i na Maryję, że będą służyli Polsce w katedrze św. Jana. Nikt nie oprotestował tego. To była jakby oczywista oczywistość, że tak zaczynamy pracę tej władzy ustawodawczej, czyli władzy, która wprost wynika z narodu, z woli narodu.
Pierwsze posiedzenie pierwszego Sejmu, początek pierwszej kadencji.
Tak jest. Zaczyna się od mszy świętej i od przysięgi składanej, nie tak jak dzisiaj parlamentarzyści to czynią na terenie parlamentu, tylko w katedrze świętego Jana. A oczywiście tych kapłanów, którzy nie byli tylko posłami, bo to właśnie był między innymi wspomniany przeze mnie ksiądz Kazimierz Lutosławski, ksiądz Marceli Nowakowski, później wybitny proboszcz Kościoła Najświętszego Zbawiciela i wybitna postać, no, zamordowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. To był ksiądz Wacław Bliziński, ten społecznik, który w Liskowie, wszystko co tam było założone, to było założone przez tego księdza proboszcza. No to i czytelnia, i poradnia zdrowia, i opieka nad dziećmi i matkami z dziećmi. Wszystkie te dobra zostały z inicjatywy proboszcza. To kogo oni mieli wybrać do tego parlamentu, jak nie jego, skoro był największym autorytetem? Czy na przykład ksiądz Zygmunt Kaczyński, też wybitna postać, który został posłem i który był później twórcą Katolickiej Agencji Prasowej, był oczywiście w latach II wojny światowej ministrem też w rządzie polskim na uchodźstwie, a potem po wojnie redaktorem, między innymi redaktorem naczelnym Tygodnika Warszawskiego, już po II wojnie światowej, aresztowany przez komunistów, zamordowany w 1953 roku w więzieniu na Rakowieckiej. Te sylwetki kapłańskie, jak się je widzi, no to widać wyraźnie, jaka to jest dynamika patriotyzmu polskiego w tych kapłanach.
A tutaj jeszcze kardynał Chląd.
A chcę dojść, ale chciałem zacząć od duchowieństwa, właśnie nie biskupów, a jak do tego jeszcze dodamy hierarchów, gdzie mamy oczywiście wybitnych w czasie I wojny światowej, no kardynał Aleksander Kakowski w 1917 roku podejmuje decyzję o zwołaniu pierwszej konferencji Episkopatu Polski, czyli wykorzystuje rzeczywistość zmienną polityczną do tego, żeby ugruntować,
zaborów, tak?
Żeby no, poszukuje tego. Ostatecznie to będzie z tej części, na którą pozwolą Niemcy, ale chodzi o to, że, bo oni wtedy są w Warszawie jako de facto okupanci, ale dzięki temu, że jest ten akt 5 listopada 1916 roku, to Aleksander Kakowski, który nie ma zbroi, nie ma miecza, nie ma pistoletów, to nie jest jego rola, prawda? To żołnierze walczą, a on ma instrument w postaci instytucji Kościoła i zwołuje konferencję Episkopatu Polski po to, żeby podkreślić...
Kiedy jeszcze Polski nie było.
A Polski nie ma, tak jest, żeby podkreślić, że to jest ta siła polskiego kościoła, która jest za tym, żeby na tym terytorium była wolna, niepodległa Polska. To jest myślenie patriotyczne, a jednocześnie no można nawet powiedzieć, że Kościół służy przyspieszeniu powstania niepodległej takim aktem. Więc Aleksander Kakowski tutaj się bardzo ładnie zachowuje. No oczywiście Adam Sapieha, właśnie Teodorowicz, wspomniany kardynał, późniejszy arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Dalbor. To są z kolei ludzie, szczególnie Dalbor i Sapieha, którzy w czasie I wojny światowej od razu, szczególnie biskup krakowski Adam Stefan Sapieha, w 1914 roku tworzy biskupi Komitet Pomocy Charytatywnej i biskupi polscy zdają sobie sprawę intuicyjnie, ale jak się ukazuje fenomenalnie, że na ziemiach polskich będzie rozgrywała się wojna nieporównywalna do jakiejkolwiek innej. A więc ta wojna, gdzie front jest na ziemiach polskich przez 4 lata, będzie niosła za sobą biedę przede wszystkim, potworny kryzys. I natychmiast te komitety powstają po to, żeby właśnie tych najuboższych wesprzeć i Kościół to czyni swoją umiejętnością organizacyjną, bo ma parafię, bo ma kapłanów, oczywiście, czyli ma narzędzia Boże.
I autorytet.
Które, autorytet. Wiadomo, że nie są to złodzieje, w związku z tym te dary wszystkie, które przychodzą do Kościoła są właściwie rozdysponowane. Na gruncie tego doświadczenia potem powstaje oczywiście Caritas, który na terenie Polski no, będzie pełnił niezwykle cenną rolę, a Adam Stefan Sopiecha będzie oczywiście opiekunem Caritasu aż do swojej śmierci.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Bardzo proszę, witamy serdecznie. Halo?
Halo?
Tak, witamy. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i szanownego gościa, którego bardzo cenię. Mam na imię Maria, dziękuję. Telefonuję z archidiecezji łódzkiej. Przepraszam, mogę być trochę chaotyczna, bo jestem bardzo wzruszona,
pani
że
Mario,
się połączyłam
mamy,
w ogóle.
Pani Mario, mamy trzy minutki i trzy minutki dla pana profesora na odpowiedź i kończymy program, dobrze?
A nie słyszę. Może troszeczkę...
Prosimy o taką krótkie pytanie, 2-3 minuty i żebyśmy jeszcze mieli czas na odpowiedź.
Ale ja rozumiem. I chciałam tylko powiedzieć, moje korzenie rodzinne są kresowe i fundamentem naszego rodu honor i Bóg, honor, ojczyzna. I w takiej atmosferze się wychowywałam. Następnie moje małżeństwo, autorytetem był nasz błogosławiony prymas Wyszyński, następnie ojciec święty. I teraz właśnie prymas Stefan błogosławiony zmotywował mnie do państwa zatelefonowania. I teraz mam pytanie. Kiedy nasza ojczyzna jest atakowana ze wszystkich stron, nasze świętości są obrażane, poniżane. I chciałam zapytać, jaka jest rola prymasa? Prymasa nie słychać i to jest moim cierniem w moim sercu, bo jestem przyzwyczajona, kiedy prymas w Siermierznej, prymas Stefan w Siermierznej w Stanach powie, wystać go, bo powiedzieć non possumus, a tutaj jest w ogóle, przepraszam bardzo, ale to są moje odczucia, ja się z tym dzielę i bardzo proszę, dziękuję za wysłuchanie i słucham, co szanowny gość ma do powiedzenia.
Dziękujemy bardzo pani Mario. Pytanie bardziej jest współczesne niż historyczne. Tutaj bardziej...
Jasne, ale rozmawiamy o wszystkim, tak. Niewątpliwie. Odpowiem tak, że tak jak i pani, ja też jestem osobą wierzącą, jestem osobą, która czuje się członkiem Kościoła i oczywiście marzy mi się, żebyśmy mieli prymasa Stefana Wyszyńskiego tak głęboko w naszej pamięci i w naszym poważaniu i to powszechnym, żeby on mógł obok świętego Jana Pawła II być zawsze najważniejszym naszym nauczycielem, ponieważ to była rzeczywiście postać niezwykła, jeśli chodzi o tę umiejętność prowadzenia narodu polskiego, tak żeby on nie stracił swojej tożsamości, swojego wymiaru wyjątkowego i trafiliśmy no, szczęśliwie, że prymas Stefan Wyszyński był w tym momencie naszych dziejów, kiedy nam zagrażała nie zagłada do końca fizyczna, tylko zagłada duchowa. To znaczy, kiedy po okresie szczególnie stalinowskim w 1956 roku, jak prymas wrócił z niewoli, z internowania tego trzyletniego i został olśniony przez własną pobożność i przez Matkę Boską, że trzeba ten naród ratować programem Wielkiej Nowenny, czyli przygotowaniem do obchodów milenijnych. Te 9 lat Wielkiej Nowenny okazało się być zbawienne dla naszej tożsamości zbiorowej, gdzie właśnie lud polski, czyli my wszyscy, od najbardziej intelektualnie rozwiniętych, jeśli tego chcieli, po wszystkie warstwy społeczne, robotników, włościan okresu Polski Ludowej, weszliśmy w ten program Wielkiej Nowenny i odzyskaliśmy tożsamość, odzyskaliśmy pobożność, straciliśmy na szczęście ten stalinowski wymiar strachu, straciliśmy na szczęście ten relatywizm komunistyczny, który w dużej mierze funkcjonował jako zjawisko odbierające nam w gruncie rzeczy wolność indywidualną, tylko stawiało nas to w pozycji niewolników wobec reżimu szantażującego. Oczywiście te elementy pozostały do końca PRL-u, tego antywychowania komunistycznego, ale dał nam prymas niezwykłą zbroję w postaci właśnie tego programu Wielkiej Nowenny i obchodów milenijnych. Także nam dał tę niezwykłą wartość, która potem zaowocowała Solidarnością. Bardzo często mówimy, nie byłoby Solidarności z krzyżem w Stoczni Gdańskiej, czyli nie byłoby odwoływania się robotników do ich znaku wolności, czyli do krzyża, gdyby nie Wielka Nowenna, gdyby nie ta religijność polska, która powodowała, że oni widzieli w tej religijności polskiej znamiona własnej wolności. Prawda? To jest ten niezwykły wymiar. I myślę, że dzisiaj Kościół, nawet jeżeli... Ostatnie zdanie. Nawet jeżeli dzisiaj nie widać na horyzoncie akurat Stefana Wyszyńskiego, bo tu odnoszę się do prymasa Polski, arcybiskupa Polaka, jeżeli ktoś nie widzi w Episkopacie Polski dzisiaj człowieka na miarę Stefana Wyszyńskiego, to pokornie sami arcybiskupi i biskupi zgodzą się z tym werdyktem, bo są ludźmi pokornymi. I rzeczywiście, no, prymas Stefan Wyszyński był niewątpliwie postacią tak wybitną, że ciężko jest gdzieś odnaleźć w każdym pokoleniu. Jan Paweł II dobrze powiedział, to jest prymas na 1000 lat.
Więc... I opatrznościowo otrzymaliśmy go teraz.
Tylko opatrznościowo go...
teraz beatyfikacja.
Tak jest. I to jest ta siła, która może na nas oddziaływać. Ale zbiorowa odpowiedzialność za Kościół, właśnie biskupów, prymasa, także wiernych, także pani, która z nami rozmawiała, to wszystko powoduje, że możemy być dzięki prymasowi Wyszyńskiemu bardzo Kościołowi potrzebni, może nie tak bardzo potrzebni jak prymas Wyszyński niegdyś, ale na miarę swoich talentów i umiejętności. Więc nie...
A może ci Wyszyńscy rosną gdzieś teraz?
A może gdzieś nas, Wyszyńscy rośnie? Daj Boże.
Rozmowy niedokończone, one są takie nie tylko z nazwy, ale też
tak
i
jest.
De facto.
I z formuły.
I z formuły. Ciąg dalszy, drodzy Państwo, o 21.30. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za tę pierwszą część. Pan
dziękuję
będzie z nami
bardzo.
Teraz też w Radiu Maryja wieczorem. Zapraszam, abyście z nami byli. Pan profesor Jan Żaryn jest naszym gościem dzisiaj wieczorem, a mówimy o Kościele i o Polakach. Zapraszam, temat bardzo ciekawy, bardzo aktualny. Bądźmy razem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.